z biznesu do słuchania.
Nasz pierwszy rozmówca, Michał Bejm, jak zapewne Państwo zauważyli, jest raczej zwolennikiem tramwajów, nie metra. Jednak i on przyznaje, że metro w Polsce miałoby sens nie tylko w Warszawie, ale i w Krakowie. Zresztą kilka lat temu krakowianie opowiedzieli się w referendum za tym, żeby w mieście wybudować podziemną kolejkę. To jednak trudna, no i kosztowna inwestycja, więc i droga do niej jest długa i zawiła. Przygotowań multum. Oto, na jakim są etapie, zapytałem Łukasza Szewczyka, dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.
Miasto opracowuje studium wykonalności budowy szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego. Jest to dokument, który jest po pierwsze współfinansowany ze środków zewnętrznych, a to współfinansowanie udało się dzięki temu, że miasto wskazało, że jednym z wariantów rozwoju systemu transportowego jest budowa metra lub innego bezkolizyjnego transportu szynowego. Myślę tutaj o rozwiązaniach opartych o tramwaj, który ma zapewnioną bezkolizyjność, czy to poprzez system sterowania, czy poprzez rozwiązania tunelowe.
Czyli metro to tylko jeden z wariantów możliwych.
Mamy trzy warianty, z czego dwa w obecnym studium wykonalności są wariantami metra. One się troszkę różnią swoim przebiegiem, natomiast jeden z nich pokrywa się z wariantem obsługiwanym przez tramwaj.
Nie chcę pana pytać o to, jakie są szanse na to, że to będzie właśnie metro, ale pewnie w którymś momencie trzeba będzie zdecydować o tym, który z wariantów państwo wybiorą. Co trzeba zrobić wcześniej i kiedy taka decyzja może zapaść?
Na dzień dzisiejszy mamy z sześciu etapów tego studium odebrane trzy etapy. One dotyczyły kwestii związanych z analizą społeczno-gospodarczą, z uwarunkowaniami planistycznymi i przeszliśmy tak naprawdę do etapu analiz ruchowych, na podstawie których właśnie zdefiniowane zostały te trzy warianty. Dwa warianty metra, jeden wariant tramwaju z wykorzystaniem rozwiązań tunelowych. Obecnie prowadzimy tak naprawdę analizy związane z rozwiązaniem, czy właściwie z uszczegółowieniem tych przebiegów. Chodzi mi tutaj o tak naprawdę lokalizację stacji i dokładne przebiegi tunelowe. Jeśli chodzi o stacje, można powiedzieć, że zarówno odcinek od Nowej Huty do Ronda Mogilskiego, czyli można powiedzieć, że w rejon jest ścisłego centrum, jak również odcinek od Akademii Górniczo-Hutniczej w kierunku Bronowic, można powiedzieć, że zostały uzgodnione z punktu widzenia styku z istniejącą infrastrukturą. Pozostaje ten odcinek centralny, czyli stacje Rondo Mogilskie, Dworzec Główny i Stare Miasto, które są w kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z którym dogrywamy, można powiedzieć, że szczegóły, jeśli chodzi o same lokalizacje stacji, o wyjście z tych stacji i o dowiązanie się do istniejącej infrastruktury.
I zdaje się, że Wojewódzki Konserwator Zabytków sporo zastrzeżeń zgłosił właśnie do planu budowy tych stacji takich centralnych.
Tak faktycznie było. W zeszłym roku pani konserwator Monika Bogdanowska zgłosiła zastrzeżenia co do właściwie trzech tych lokalizacji, czyli Rondo Mogilskie, dla nas bardzo istotne, bo jest to bardzo duży węzeł przesiadkowy integrujący na dzisiaj tramwaj z autobusem. Kolejna stacja to był Dworzec Główny, ale tutaj wygląda na to, że no pewne wyjaśnienia doprowadziły do tego, że to porozumienie uzyskaliśmy. No i oczywiście największy problem to Stare Miasto. I tutaj pod pojęciem Stare Miasto tak naprawdę rozumiemy dwie lokalizacje. Jedna lokalizacja jest to w rejonie biblioteki przy ulicy Rajskiej.
Wyjaśnijmy tym, którzy nie znają za bardzo Krakowa. To jest miejsce położone jakieś 200 metrów od plant, poza plantami, na zachód od Starego Miasta.
Zgadza się. I to jest jakby jeden z wariantów. I tutaj zastrzeżenia pani konserwator właśnie budziły wyjścia z tej stacji. Sama metoda budowy tej stacji, która w kontekście tego parku, który jest planowany i który jest zadaniem z budżetu obywatelskiego, no uległby istotnej degradacji w przypadku budowy metodą odkrywkową tej stacji. Natomiast myślę, że większym problemem i jakby tutaj większe zastrzeżenie miała pani konserwator do stacji również Stare Miasto, z tym, że przesuniętej właśnie w rejon plant, w rejon skrzyżowania ulicy Karmelickiej, Dunajewskiego i Szewskiej, gdzie no, mówimy tak naprawdę o kolizji z murami bramy Szewskiej.
Metro funkcjonuje z powodzeniem w nie mniej historycznym mieście, jakim jest czeska Praga. Funkcjonuje przecież także w Rzymie czy w Atenach, gdzie historyczne budowle i wykopaliska są na porządku dziennym. Dlaczego Kraków miałby się aż tak różnić od tamtych miast, żeby u nas w sąsiedztwie historycznych budynków nie miało powstać metro?
No, pani konserwator jakby stwierdziła, że na dzień dzisiejszy one nie są w stanie do końca zidentyfikować problemów i tak naprawdę okoliczności, które były brane pod uwagę przy budowie tych stacji właśnie w tych miastach typu Praga, Rzym, czy chociażby Wiedeń, bo my jednak mimo wszystko też zapominamy o tym, że Wiedeń, który też jest, no wydaje się miastem, w którym metro doskonale funkcjonuje i w którym wyjścia mamy w ścisłym centrum Wiednia, no jednak też udało się zrealizować. No tutaj generalnie argumentem właśnie była ta informacja, że tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie do końca wiemy, z czym ówcześni konserwatorzy musieli się zmierzyć, z jakimi problemami i jakie elementy zostały zniszczone przy budowie tego metra, na co nie chciałaby się zgodzić nasza pani konserwator. Niemniej jednak po rozmowach roboczych z panią konserwator udało się dojść do porozumienia, jeśli chodzi o lokalizację stacji przy ulicy Rajskiej. Jeśli chodzi o stację drugą w Stare Miasto, to jest nadal przedmiotem rozmów i my jako miasto nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby metro czy też ten tramwaj mógł ominąć centrum, czyli tak naprawdę no po pierwsze, że ważny węzeł przesiadkowy, po drugie no też ważne miejsce z punktu widzenia no, turystów, którzy no, z tego systemu docelowo też by korzystali, bo wiemy o tym, że nie jest to tylko system, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców i użytkowników, którzy codziennie korzystają z usług miasta.
Chyba metro nie miałoby przesadnie sensu w Krakowie, gdyby nie można było wysiąść w bezpośredniej bliskości Starego Miasta. Kiedy ostatecznie zapadnie decyzja, metro czy nie metro?
Zakładamy, że jeżeli te rozmowy z panią konserwator w marcu by się zakończyły, myślę, że na przełomie czerwca i lipca powinniśmy doprowadzić do zakończenia tego studium, a wówczas zakończenie studium będzie wiązało się dla nas z tym, że od wykonawcy uzyskamy rekomendacje, w jakim kierunku miasto powinno dalej pójść, czy właśnie w kierunku budowy pierwszej linii metra, czy jednak rozwinięcia linii tramwajowych.
Gdyby ta decyzja była na tak, to wtedy kiedy mogłyby się rozpocząć prace i kiedy ta pierwsza linia wschód-zachód mogłaby zacząć funkcjonować?
Myślę, że mamy przed sobą w przypadku tej pozytywnej decyzji bardzo dużo dokumentów do przygotowania, aby rozpocząć inwestycję, a tak naprawdę, jak to ładnie mówimy, wbić łopatę. No biorąc pod uwagę przynajmniej 1,5 do 2 lat okres na przygotowanie decyzji środowiskowej i myślę, że kolejne 2 lata co najmniej na przygotowanie dokumentacji dla pierwszego etapu pierwszej linii metra, no to myślę, że najwcześniej to jest 2024-2025 rok przy założeniu, że oczywiście miasto będzie dysponowało odpowiednią pulą środków finansowych, no bo to jest jednak bardzo istotne z punktu widzenia podjęcia decyzji o kolejnych etapach.
O jakiej kwocie mówimy?
Na dzień dzisiejszy trudno to ostatecznie zdefiniować. To, co do tej pory poruszaliśmy się w kwotach, jest to poziom między 8 a 10 miliardów złotych. Natomiast musimy brać pod uwagę, że to oczywiście jest też zależne od wyników badań geologicznych.
Gdyby założyć, że faktycznie będzie to 2024 bądź 2025 rok, to czy metrem na przykład z Nowej Huty do dworca głównego w Krakowie pojedziemy w 2030?
Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie panu takiej daty i takiego rozwiązania potwierdzić, ponieważ nie jestem w stanie do końca powiedzieć na dzisiaj, jakie będzie etapowanie. Czy faktycznie etapowanie będzie obejmowało odcinek pomiędzy Nową Hutą a dworcem, czy na przykład nie będzie to etap powiązania istotnych węzłów przesiadkowych, czyli na przykład Ronda Mogielskiego, z rejonem no chociażby Akademii Górniczo-Hutniczej, czyli bardzo dużego generatora ruchu i budowy najpierw tego najtrudniejszego odcinka pierwszej linii metra właśnie pod ścisłym centrum, bo my tak naprawdę z punktu widzenia obsługi transportem zbiorowym największy problem mamy właśnie w centrum miasta, gdzie ta przepustowość istotnie jest wykorzystana, jeśli chodzi o możliwość prowadzenia nowych linii tramwajowych.
Wspomina pan o tym, że to będzie pierwsza potencjalnie linia metra, czyli może być ich więcej docelowo.
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które Rada Miasta Krakowa przyjęła w 2014 roku, zakładaliśmy, że docelowo w mieście powstaną 3 linie. Pierwsza linia to jest właśnie na kierunku wschód-zachód z tymi stacjami w centrum, takimi można powiedzieć charakterystycznymi, Rondo Mogilskie, Dworzec Główny, no i tutaj Stare Miasto, ale bardzo istotnym węzłem w rejonie Akademii Górniczo-Hutniczej. I właśnie z tego węzła miałaby odchodzić kolejna druga linia, która biegłaby w kierunku, można powiedzieć, południowo-wschodnim, w rejon dzisiaj przygotowywanego obszaru nazywamy go roboczo Nowe Miasto, czyli obszaru dzisiaj Rybitw, Płaszowa. I myślę, że taka linia druga metra mogłaby za te kilkanaście lat faktycznie bardzo pomóc w obsłudze komunikacyjnej tego obszaru.
A trzecia?
Trzecia linia to drugi koniec Krakowa, to tak naprawdę można powiedzieć, że południowo-zachodni rejon, czyli bardzo duże też dzisiaj rozwijające się osiedle Kliny.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Łukaszem Szewczykiem, dyrektorem Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.